W przestrzeni internetu można odnaleźć bardzo wiele materiałów zatytułowanych Jak odejść z kościoła. Pomyślałem, że może warto, żebym i ja w tej materii dodał coś od siebie z jedną drobną modyfikacją w tytule. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać. Myślę, że na kanale może być w tym momencie całkiem sporo nowych odbiorców. Część z Was może po pielgrzymce dotarło na mój kanał, może ktoś z ostatnich miejsc, które odwiedzałem na terenie naszej diecezji, to różne parafie były, może czytelnicy moich książek, więc jeżeli ktoś od niedawna jest słuchaczem kanału, to niech czuje się przeze mnie zauważony i pozdrowiony. Drodzy słuchacze, dziś przed nami bardzo ważny temat, który związany jest z umacnianiem naszej decyzji pójścia za Chrystusem, bycia Jego uczniami, także naszej tożsamości ludzi wierzących, więc przed nami myślę wiele ważnych i cennych wskazówek, które zainspirowane są fragmentem Ewangelii, który rozważamy w niedzielę 21 okresu zwykłego. Jest to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wersety 54 oraz 60-69. Pozwólcie, że cały ten fragment odczytam, bo jest piękny, ja go bardzo lubię. Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Piękna scena, moi drodzy, bardzo głęboka, w której pada wiele ważnych pytań, z którymi my także dzisiaj będziemy się konfrontowali. Chcę, żebyśmy zauważyli cały kontekst. To jest apogeum tak zwanej mowy eucharystycznej, którą stanowi 6 rozdział Ewangelii świętego Jana. I słyszymy, że Chrystus mówi bardzo trudne rzeczy, które powodują opór w słuchaczach i opór dzisiaj występuje także u tych najbliższych Chrystusowi, czyli u Jego uczniów. I chcielibyśmy zobaczyć to, jak bardzo uczniowie się zmagają z tym, co mówi Chrystus, jak bardzo dla nich jest to trudne, jak tego nie rozumieją, zniechęcają się tym, ostatecznie część z nich odchodzi, Chrystus oczywiście na to pozwala, bo daje wolność, za nikim tam nie krzyczy, nie woła: halo, uczniowie, wracajcie, nie, ale zadaje bardzo ważne pytanie Piotrowi: czy i wy chcecie odejść? Chcę, żeby to pytanie też brzmiało dzisiaj w naszych uszach i Piotr daje bardzo ważną odpowiedź dla nas. Mówi: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Myślę, że przepiękny dialog i w ogóle bardzo ważna scena i chcę, żeby naprawdę to pytanie, czy i wy chcecie odejść, bardzo mocno dzisiaj brzmiało w naszych uszach i chcemy się zająć tym, jak to zrobić, i co możemy w ogóle zrobić, żeby umacniać naszą wiarę. Mówimy o tym dlatego, że święty Paweł przypomina nam o tym, że skarb naszej wiary nosimy w glinianych naczyniach. I dobrze o tym wiemy, że naprawdę nie jest trudno o to, żeby ten skarb wiary na drodze naszego życia gdzieś zagubić, albo go zniszczyć, czy go zaprzepaścić. I myślę, że też my znamy wiele osób, może nawet nam bliskich z naszego otoczenia, które niestety ten skarb wiary gdzieś w swoim życiu zagubiły i dzisiaj już albo nie wierzą, albo nie praktykują, nie jest to dla nich coś ważnego, istotnego. Więc my chcemy zobaczyć, że jest taka możliwość, że i my możemy podzielić los uczniów, którzy zniechęceni odeszli od Jezusa i, jak mówi ewangelista, już z Nim nie chodzili. Nikt z nas nie jest wolny od tego, to nie jest tak, że ktokolwiek może sobie powiedzieć nie, że mnie to nie dotyczy, ja to nigdy nie opuszczę Jezusa. Wiemy, że już w Ewangelii jeden taki był, który deklarację składał, jak to się skończyło. Ostatecznie dobrze, ale my chcemy się też z tym pytaniem skonfrontować i dziś, moi drodzy, proponuję, żebyśmy w świetle Słowa Bożego zobaczyli sobie 6 sposobów umacniania wiary, które pozwolą nam jeszcze bardziej pogłębić naszą decyzję bycia uczniami Jezusa, bycia chrześcijanami i z drugiej strony to może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że podzielimy kiedyś los uczniów, którzy od Chrystusa odeszli. Więc będzie 6 sposobów, 6 wskazówek, one gdzieś tam są ukryte w tym fragmencie Ewangelii, my je sobie wspólnie wyłuskamy i też ja sobie zdaję sprawę z tego, że to, o czym będę mówił, to naprawdę teraz nie odkryję jakiegoś duchowego kontynentu nowego prawdopodobnie, ale też mam świadomość, że jest wielu nowych słuchaczy na kanale. Ja te rzeczy gdzieś tam powtarzałem kiedyś. To jest takie moje, ja to często mówię, ale mnie to osobiście karmi, do mnie to przemawia, więc myślę, że ktoś też może na tym skorzystać. Więc powtórzę, będzie 6 tych sposobów, 6 wskazówek, zaczynamy od początku. Pierwsza wskazówka, jak nie odejść z Kościoła, to słuchaj słowa życia. Słuchaj słowa życia. Słyszymy tą piękną odpowiedź świętego Piotra na pytanie Chrystusowe, czyż i wy chcecie odejść? Piotr odpowiada: Ty masz słowa życia wiecznego, Ty masz słowa życia. I w związku z tym, moi drodzy, mamy świadomość tego, że jednym z fundamentów naszej wiary jest to, że my uznajemy, że Bóg mówi do nas przez swoje słowo, że Biblia jest słowem Boga, słowem życia, słowem, w którym jest życie i w którym my możemy doświadczyć życia Bożego w nas. Kiedy to słowo czytamy z wiarą, kiedy je rozważamy, kiedy je sobie przypominamy, kiedy uczymy się go na pamięć i robimy to z wiarą, z taką głęboką świadomością, że Biblia jest słowem życia, słowem Boga, miejscem, przestrzenią, w której naprawdę Bóg do nas mówi, to jest bardzo istotny element naszej wiary. W związku z tym chcę dzisiaj zadać pytanie tobie, sobie i wszystkim słuchaczom. Jaka jest twoja relacja względem Słowa Bożego? Czym jest dla ciebie Słowo Boże? Czy jest słowem życia? Czy jest czymś, co daje ci życie, czymś, czym się karmisz, co czytasz, rozważasz, zapamiętujesz, przeżuwasz i tak dalej? Czy może nie? Czy może jest to jedno z wielu słów, które gdzieś tam kurzy się na półce, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, może sięgasz po nie tylko przy okazji, kiedy coś potrzebujesz. Więc dzisiaj chcemy się z tym zmierzyć, skonfrontować z tym bardzo ważnym pytaniem, jaka jest moja relacja do Słowa Bożego, czy Słowo Boże, Biblia, szczególnie Ewangelia, czy jest dla mnie słowem życia, czyli słowem, które we mnie podtrzymuje życie Boże. I teraz na pielgrzymce tegorocznej pewien pątnik, pozdrawiam serdecznie brata Wiesława z Ratajna z grupy drugiej, pośród wielu rozmów, które prowadziliśmy, zapytał się mnie, a jaka jest księdza ulubiona Ewangelia? A ja odpowiedziałem, że Ewangelia Marka, ale on mówi, brat Wiesław, nie, chodzi mi o konkretną scenę z Ewangelii. I przyznam szczerze, że to pytanie trochę trudne było dla mnie, bo jakoś od razu nie byłem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli by powiedział jakieś fragmenty z Pisma ulubione, no to bym strzelał szybko. Na przykład Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni z listu do Tymoteusza, albo oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata z Ewangelii Marka, albo Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z listu świętego Pawła do Rzymian i tak dalej. Jest mnóstwo tych moich ulubionych fragmentów, które ja często też powtarzam tutaj na kanale, ale chodziło o scenę z Ewangelii. I moja ulubiona scena z Ewangelii, tak myślę, to jest scena z końcówki Łukasza, ukrzyżowania Chrystusa i rozmowy, spotkania z dobrym łotrem. To jest coś, co osobiście bardzo mnie karmi, bardzo lubię tę scenę rozważać, głosić na jej podstawie dobrą nowinę. I też to jest scena, która osobiście dla mnie jest ważna, ważna, bo ona pokazuje z jednej strony tę prawdę o Bogu, że Bóg szuka każdego, robi wszystko, walczy do końca o każdego człowieka, a z drugiej strony, że nigdy żaden człowiek nie jest przekreślony, nie jest przegrany, bo zawsze może ostatecznie zwrócić się do Boga, poprosić Go o łaskę, o przebaczenie, przyjąć Jego miłosierdzie i tak dalej. Ale to pytanie jest bardzo ważne, bo ono też pokazuje, czy właśnie Ewangelia, czy to jest dla mnie ważne, bo jeżeli nie jest ważne, to nie będę w stanie podać takiego ulubionego fragmentu, no bo go po prostu nie mam. I to jest też pytanie może dzisiaj do ciebie, zastanów się, drogi słuchaczu, jaki jest twój ulubiony fragment z Ewangelii? Czy masz takie? Jeżeli nie masz, to co to znaczy? Bo może znaczy to to, że Ewangelia nie jest wcale dla ciebie słowem życia, a jeżeli nie jest słowem życia, no to znowu konsekwencje takie długofalowe mogą być takie, że ostatecznie podzielimy los uczniów, którzy od Chrystusa odeszli, bo oni w Jego słowach nie znaleźli słowa życia, tylko słowa, które były dla nich trudne, które ich gorszyły, które powodowały szemranie, narzekanie i tak dalej. Więc to jest pierwsza wskazówka, czyli słuchaj słowa życia. Druga wskazówka to wspominaj wielkie dzieła Boga. Wspominaj wielkie dzieła Boga. I znowu wracamy do świętego Piotra, do jego odpowiedzi, który mówi Chrystusowi, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Myśmy uwierzyli i poznali. Czyli święty Piotr mówi o czymś takim, że on patrząc wstecz na historię swojej relacji z Jezusem, widzi tam takie wydarzenia, sytuacje, okoliczności, które są dla niego pewnym dowodem na to, że Chrystus jest świętym Boga, że jest Mesjaszem, że jest kimś wyjątkowym, namaszczonym i tak dalej. Czyli święty Piotr zobaczył takie sytuacje, wydarzenia, które przeżył, które są dla niego namacalne i on nie jest w stanie im zaprzeczyć. Po prostu on to zobaczył, poznał, że Chrystus jest świętym Boga. I to jest dla nas, moi drodzy, bardzo ważna wskazówka, cenna, za którą chcemy pójść. To jest kluczowa praktyka też w naszym życiu duchowym, czyli chcemy wspominać wielkie dzieła Boga. Zresztą w pierwszym czytaniu, jeżeli ktoś zwrócił uwagę, to też była taka historia z księgi Jozuego, w którym naród wybrany mówi o tym, że ostatecznie chce wybrać Boga, służbę Bogu i mówi tak: czyż to nie Pan Bóg nasz wyprowadził nas z ziemi egipskiej? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki, ochraniał nas przez całą drogę i tak dalej? Czyli lud wspomina wielkie dzieła Boga, których doświadczył w historii swojego życia, działania. I teraz my chcemy podobnie. To jest bardzo ważne, żeby umieć w swoim życiu duchowym wspominać wielkie dzieła Boga. Tylko to jest ważne, że nie robimy tego po to, żeby jakoś uciekać w przeszłość, żeby żyć przeszłością, tylko żeby tu i teraz uświadomić sobie taką linię łaski w naszym życiu, że w życiu moim i twoim były pewne wydarzenia, sytuacje, okoliczności, o których możemy powiedzieć, czy które możemy zinterpretować w taki sposób, że tam działał Pan Bóg. Tam doświadczyłem Jego prowadzenia, tam była Jego łaska, Jego miłosierdzie. To jest ważne, bo to nam pozwala zobaczyć, że w moim życiu też są takie wydarzenia, historie, fakty, które za tym przemawiają. I to jest bardzo ważne w kontekście szczególnie momentów kryzysowych. Tak jak w Ewangelii jest ewidentny kryzys uczniów i część z nich nie wytrzymała tego napięcia, zniechęciła się i odeszła. Natomiast ci, którzy uwierzyli i poznali, zostali przy Jezusie. Czyli i my w momentach kryzysowych, kiedy przychodzi zwątpienie, ciemność, zmaganie, chcemy też umieć z takim spokojem wrócić do tych wielkich dzieł Boga, żeby tu i teraz sobie to przypomnieć. Bo znowu, kiedy jesteśmy w stanie strapienia, kryzysu duchowego, to mamy tendencję do tego, żeby jakoś przekreślać tę przeszłość, albo inaczej jakoś ją interpretować, albo twierdzić, że mi się to wydawało, że może wcale tak nie było, że to jest jakaś bajka i tak dalej. Tymczasem, kiedy tak spokojnie staniemy na dwóch nogach stabilnie i sobie uświadomimy różne wydarzenia z przyszłości, w których faktycznie widzimy działanie Boga, to możemy się umocnić też w tu i teraz w przeżywaniu tych trudnych sytuacji, trudności w wierze, w relacji z Bogiem. I teraz pomyślałem sobie o pewnej praktyce, która jest taką zgwiazdką dla osób jeszcze bardziej ambitnych, które jeszcze więcej chcą wysiłku w swoje życie duchowe włożyć i chcą też widzieć jeszcze więcej owoców. I myślę, że też Słowo Boże nas do tego zachęca, bo jest taki fragment w liście do Filipian 1,9, który ja bardzo lubię. I tam święty Paweł mówi taką zachętę, mówi, aby miłość wasza doskonaliła się jeszcze bardziej i bardziej. To jest taki fragment dla ludzi ambitnych, którzy chcą wzrastać w miłości, w łasce bardziej i bardziej. I to, o czym teraz powiem, jest dla takich ludzi, którzy chcą wzrastać bardziej i bardziej. A mam na myśli tutaj, moi drodzy, pewną praktykę. Cały czas jesteśmy w tym drugim punkcie wspominania wielkich dzieł Boga, która może pomóc w tym. Mam na myśli tutaj coś, co się nazywa dziennik duchowy. Tak to można nazwać, czy jakiś zeszyt. Dziennik duchowy, myślę, że to jest taka ładna nazwa. Chodzi o jakiś zeszyt, notatnik, w którym mamy zwyczaj zapisywania czy swoich modlitw, swoich przeżyć, tego, co się dzieje w relacji z Bogiem, czy w moim sercu. I ja takie dzienniki duchowe prowadzę już od pierwszego roku seminarium, czyli to już jakieś 14 lat mam po prostu całą półkę takich zeszytów, w którym są zapiski z konkretnymi datami, z konkretnych modlitw. Kiedyś też było tak, że codziennie rozważając Ewangelię robiłem zapiski, teraz już jest trochę mniej, rzadziej. To nie jest istotne, ważne jest samo sedno tego, czyli że posiadam coś takiego jak dziennik duchowy i tam zapisuję to, co się dzieje w mojej relacji z Bogiem i w moim sercu. I to jest bardzo ważne w kontekście tego wspominania wielkich dzieł Boga, bo tu już mamy po prostu to zapisane, że dzisiaj mogę popatrzeć, co 10 lat temu się działo, kiedy na przykład byłem w seminarium, już powoli kończyłem, i co tam się działo w moim sercu, jakie zmagania, jakie trudności, jakich łask doświadczałem, bo tam to jest zapisane. Ja mam na półce ten zeszyt, mogę ściągnąć, zobaczyć. Też byłem 10 lat młodszy, więc też miałem inny trochę intelekt i tak dalej. To jest ciekawe, jak sobie można spojrzeć wstecz, jak to wyglądało, jak ja to widziałem, jak ja to zapisywałem. To jest naprawdę wielka przygoda, takie sięgnięcie od czasu do takich starszych zapisków. Niemniej jednak zmierzam do tego, że prowadzenia dziennika duchowego to jest praktyka, która naprawdę może pomóc i to jest takie naprawdę owocne, że kiedy chcę wspominać wielkie dzieła Boga, to wtedy po prostu otwieram zeszycik, patrzę, o, co tam się działo te kilka miesięcy temu, czy rok temu, czy kiedy, ale tutaj Pan Bóg mi rzeczy pokazywał na rozmyślaniu, czy jakie tu były zmagania potężne, ale jakoś z tego wyszedłem, jakoś mnie Pan Bóg przez to przeprowadził, więc zachęcam ludzi ambitnych, ludzi, którzy tak jak święty Ignacy towarzyszy taka idea magis, czyli więcej, chcą więcej od siebie wymagać, chcą więcej łaski, więcej przyjaźni z Bogiem, no to zachęcam, to jest bardzo dobra praktyka, czyli prowadzenie dziennika duchowego. Więc to był nasz drugi element, czyli wspominaj wielkie dzieła Boga. Idziemy do trzeciego, który nazwałem nie zrażaj się, nie zrażaj się. Teraz Chrystus, kiedy widział, jak uczniowie słysząc Jego nauczanie byli w takim silnym oporze, nie podobało im się to, Chrystus to widzi i nazywa to wprost i mówi do nich, to was gorszy? To was gorszy? Bardzo to ładne jest. I kiedy sięgniemy do tekstu greckiego, to zdanie, pytanie można też przetłumaczyć. To was zraża? Czy to was zraża? I myślę, że to pytanie też niech zabrzmi w naszych uszach. Czy to nas zraża? Czy coś nas zraża w wierze? I chcemy, moi drodzy, nie zrażać się. Chcemy się nie zrażać, bo widzimy, że uczniowie, część z nich była tak zrażona, tak zniechęcona, że ostatecznie od Chrystusa odeszli. Taka jest prawidłowość w życiu duchowym, bo zniechęcenie to jest jedna z największych przeszkód w rozwoju naszej relacji z Bogiem. Zwróćcie uwagę, ja to bardzo często powtarzam, jeszcze raz to powiem. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma w sercu dobre pragnienia, chcesz służyć Bogu, chcesz oddawać Jemu chwałę, chcesz żyć według przykazań, chcesz się zbliżać do Niego i rozwijać się w wierze i tak dalej, to Pan Bóg cię w tym nie będzie nigdy zniechęcał. On będzie tym, który nieustannie zachęca, zaprasza, motywuje, umacnia, pokrzepia, daje światło, nadzieję i tak dalej. I w takim wypadku zniechęcenie jest wielkim wrogiem naszego życia duchowego, ale też co jakiś czas my będziemy tego stanu doświadczali. Tylko pytanie, co my z tym zrobimy, czy się temu poddamy, czy będziemy się zmagali, mocowali. O ten element walki wewnętrznej, zmagania, mocowania jest bardzo silnie obecny w życiu wiary. On jest wręcz wpisany w samą istotę wiary, walka, zmaganie się. I święty Augustyn, mój patron, którego zresztą wspomnienie za kilka dni będzie, powiedział takie zdanie, tak mi się wydaje, nie wiem gdzie to jest dokładnie, ale to gdzieś krąży w internecie, muszę to zresztą sprawdzić. Ponoć powiedział, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc liczy się walka, zmaganie, to, że się nie poddaję, że się nie zrażam, że walczę. To jest ważne, to jest istotą, bo Myślę, że jest się czym zrażać, tak? Jest się czym zrażać w kościele, możemy się zrażać na przykład innymi, jakimiś aferami, które co rusz w kościele wybuchają, księżmi, biskupami, ale też możemy się zrażać samymi sobą, tym, że nie widzimy postępów naszej wiary, tym, że ciągle wracamy z tym samym do konfesjonału od lat, że no ciągle, że nie widać jakiejś zmiany pozytywnej i to może być powód do tego, żeby się zrazić, ale my nie chcemy się temu poddać. My chcemy dalej walczyć o swoją wiarę, chcemy dalej się zmagać, nie ustawać, bo jak mówi święty Augustyn, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. A więc trzeci element to nie zrażaj się. To idziemy do czwartego, będzie sześć. Czwarty element, wskazówka, jak nie odejść z kościoła, to nie narzekaj, tylko działaj. Nie narzekaj, tylko działaj. I znowu tutaj pamiętacie, że ostatnio było nagranie o narzekaniu, bo tłum szemrał, czyli narzekał, a dzisiaj widzimy, że nawet nie tylko tłum szemrze, ale też uczniowie. Chrystus widzi, że uczniowie jego na to szemrali, więc uczniowie też zaczęli narzekać i wiemy, że konsekwencją też tego narzekania, szemrania było odejście części z nich. Więc, moi drodzy, już nie będę całego wątku narzekania rozwijał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do nagrania Nie narzekaj, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że jest czasami taka tendencja, może czasami nawet moda, żeby narzekać na Kościół, narzekać na księży. I ja zachęcam do tego, żeby tego nie robić, bo to nie ma za bardzo sensu, bo to naprawdę nic nie zmieni, jeżeli sobie ponarzekamy, ale zapraszam do tego, drogi słuchaczu, żeby działać. Ten punkt brzmi nie narzekaj, działaj. Więc chodzi mi o to, że moi drodzy, chciałbym, żeby każdy członek kościoła czuł się w kościele jak w domu i czuł się też za ten dom odpowiedzialny. Więc jeżeli widzisz, że twój proboszcz nie domaga, albo robi coś źle, albo popełnia jakieś karygodne błędy, to naprawdę, czy proboszcz, czy ksiądz, czy ktokolwiek inny w kościele, to naprawdę, drogi słuchaczu, nie narzekaj. Nie narzekaj, bo to nic nie zmieni, ale działaj. Masz możliwość działania, masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby porozmawiać, przyjść, zwrócić uwagę, powiedzieć to z miłością, z odwagą, ale i stanowczością. Jeżeli naprawdę widzisz coś takiego, czy w swoim księdzu z parafii, nie wiem, proboszczu, wikarym, kimkolwiek, co, no właśnie, gorszy, co powoduje jakieś zamieszanie, co powoduje narzekanie wśród ciebie czy innych ludzi, to naprawdę nie ma co narzekać, nie ma co chować głowy w piasek, bo to się samo nie zmieni. Możemy działać, możemy wziąć sprawy w swoje ręce. Co zrobić? Chociażby przyjść i porozmawiać o tym, zwrócić uwagę, powiedzieć: księże proboszczu, bardzo księdza szanuję, modlę się za księdza, jest ksiądz dla mnie ważną osobą, bo jest moim proboszczem, ale to i to bardzo mi się nie podoba, chcę na to zwrócić uwagę. Tak nie powinno być. I co on z tym zrobi, to już jest jego odpowiedzialność, jest dorosłym człowiekiem, ale ty wziąłeś odpowiedzialność za Kościół, za siebie i zamiast narzekać, działasz. Robisz coś konstruktywnego i to na pewno wpłynie też pozytywnie na twoje takie poczucie, to się nazywa w psychologii sprawstwa, czyli że ty możesz działać i widzisz w sobie taką siłę do tego, żeby coś działać, zmieniać. Nawet jeżeli to by nic nie zmieniło, to już masz takie przekonanie, że jesteś w stanie taką rozmowę przeprowadzić, że umiesz, że masz odwagę, że możesz zadziałać. Więc zachęcam cię do tego, drogi bracie, droga siostro, słuchaczo, słuchaczu, słuchaczko, żebyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za Kościół, naprawdę. Czujmy się odpowiedzialni za Kościół, za księży, za liderów, animatorów, za wszystkich, za swoich współbraci i zamiast narzekać, po prostu działajmy. Mówmy sobie trudne rzeczy, zwracajmy sobie uwagę, bądźmy odpowiedzialni wzajemnie za siebie i za Kościół, który jest naszym domem. No to czwarty element zamknięty. Idziemy do piątego. To pogłębiaj motywację. Pogłębiaj motywację. Chrystus zadaje bardzo konkretne pytanie i dziś, tak jak powiedziałem, jeszcze raz niech ono zabrzmi w naszych uszach. Czyż i wy chcecie odejść? Bardzo mocne pytanie, które nas naprawdę konfrontuje z tym, czy i wy chcecie odejść. Jest, moi drodzy, bardzo znany psychiatra, psychoterapeuta, który żył w XX wieku, Viktor Emil Frankl, bardzo lubię o nim opowiadać, to jest autor głośnej książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, też już nieraz tę książkę polecałem i tak mówiłem, że to jest w ogóle książka, którą każdy dorosły człowiek warto, żeby po nią sięgnął. Więc Viktor Frankl w swojej praktyce stosował coś takiego, co się nazywa interwencja paradoksalna, czy też intencja paradoksalna, spotkałem się z różnym nazewnictwem takiej techniki, którą on używał w pracy z pacjentami, a było, miało to, jak to działa w praktyce? Otóż Viktor Frankl działał, podstawowym założeniem jego terapii było to, że człowiek ma tak zwaną wolę sensu, czyli każdy z nas dąży do tego, żeby nadać swojemu życiu sens i znaczenie, i posiadanie sensu jest czymś, co trzyma też nas w takiej psychicznej równowadze, tak mówię w dużym uproszczeniu. I on swoim pacjentom po to, żeby wydobyć z nich to poczucie sensu, albo żeby oni byli w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, co jest sensem ich życia, posługiwał się właśnie techniką intencji, czy też interwencji paradoksalnej w taki sposób. To jest bardzo mocne. I on się pytał swoich pacjentów tak: a dlaczego pan nie odbierze sobie życia? Dlaczego pani nie odbierze sobie życia? I to oczywiście nie było pytanie o jakiś zamiar samobójczy, tylko to było pytanie właśnie o sens życia, że w taki sposób paradoksalny ten pacjent na to pytanie odpowiadając, tak naprawdę odkrywał sens życia. I teraz nawiązuję do tego, że to pytanie, które dziś stawia Jezus, też jest tego swego rodzaju interwencją paradoksalną, a więc ja bym chciał się ciebie zapytać, właściwie dlaczego nie odejdziesz z Kościoła, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dlaczego nie odejdziesz z Kościoła? I to jest pytanie, które nas konfrontuje z moją motywacją i pozwala mi odpowiedzieć na to, właściwie jaki jest sens mojego bycia w Kościele. Jaka motywacja za tym stoi? Co to mi daje? Co jest dla mnie ważne w tym, że jestem w Kościele? I mówię to właśnie w kontekście pogłębienia motywacji. I też dość niedawno ja nagrałem cały odcinek o tym, więc nie będę tego tematu jakoś bardzo rozszerzał. Odsyłam do odcinka pod tytułem Dlaczego? I tam tłumaczę właśnie, dlaczego warto w swoim życiu pogłębiać motywację. Ale to pytanie bardzo mocne, a właściwie dlaczego nie odejdziesz z Kościoła, konfrontuje nas z naszą motywacją, czyli dlaczego ja jestem w Kościele, ze względu na co, ze względu na kogo, i warto, żeby to wszystko szło w tym kierunku, że jestem w Kościele, modlę się, korzystam z sakramentów ze względu na Jezusa, ze względu na Niego, dla Jego chwały, ze względu na relacje z Nim. Więc to jest to pytanie, moi drodzy, kluczowe, bardzo konfrontujące, dlaczego nie odejdziesz z Kościoła, które ma na celu uświadomienie sobie naszej motywacji i jej pogłębienie. To jest piąty element, piąta wskazówka, którą zamykamy. Idziemy do szóstej, ostatniej. Proś o łaskę wytrwania. Proś o łaskę wytrwania. Chrystus znowu też w tym fragmencie powiedział takie zdanie: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Moi drodzy, wiara jest skarbem i z jednej strony jest naszym zaangażowaniem. My możemy wiarę pielęgnować, o nią zabiegać, ale z drugiej strony, i to jest takie pierwsze rozumienie wiary, to jest łaska, to jest dar Boga. Też Kościół mówi, że Bóg nikomu tego daru nie szczędzi, ale skoro to jest dar, to my możemy o niego prosić, a nawet warto o to prosić i warto prosić o łaskę wytrwania w wierze. Stąd ten szósty punkt, bo Chrystus sam mówi, jeżeli to nie jest dane przez Ojca, dane, to jest ten element daru. I przypomniała mi się taka modlitwa, którą jako mój rocznik, każdy rocznik w seminarium duchownym wybiera sobie jakiegoś patrona. Mój rocznik obrał za patrona takiego błogosławionego Gerharda Hirschfeldera, który miał takie hasło, wezwanie: Panie, daj mi siły, bym wytrwał aż do końca. Panie, daj mi siły, bym wytrwał aż do końca. To jest piękna modlitwa, prośby o łaski wytrwania, do której też zachęcam dzisiaj ciebie i siebie, żebyśmy prosili Pana o to, żebyśmy wytrwali w Jego uczniostwie, w słuchaniu Jego słowa, w pójściu za Nim. Bo wiara jest łaską, o którą warto prosić. Warto prosić o umocnienie w wierze i też w Ewangelii naprawdę jest mnóstwo zachęt do tego, żeby o to prosić. Proście, a będzie wam dane, gdybyście prosili o wiarę, jak ziarnko gorczycy i tak dalej. Więc, moi drodzy, my chcemy dzisiaj też stanąć w takiej pokorze, że naprawdę nikt z nas nie jest mocarzem wiary, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś umocnienia w wierze, że potrzebujemy prosić o łaskę wiary, więc zachęcam do tego, żebyśmy w takim geście pustych dłoni, które symbolizują naszą otwartość, dzisiaj też w sposób świadomy poprosili: Panie, proszę Cię, daj mi łaskę wiary, umocnij mnie w mojej wierze, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej łaski, Twojego miłosierdzia. I myślę, że Pan taką modlitwę słyszy, ta modlitwa jest miła Jego sercu i nikomu z nas, jeżeli my faktycznie z głębokim, szczerym sercem prosimy o łaskę wiary, łaskę wytrwania przy Nim, to nikomu z nas takiej łaski szczędził nie będzie. Jeżeli stajemy przed Nim z pustymi rękoma, to z pewnością te ręce zostaną wypełnione darem wiary pochodzącym prosto z serca Boga. Więc to właściwie tyle. Chciałbym tym zamknąć nasz szósty, ostatni punkt, więc mamy 6 wskazówek, które mogą nam pomóc w tym, jak nie odejść z Kościoła, czyli tak naprawdę jak umocnić się w wierze, w swojej tożsamości, bycia chrześcijaninem, bycia uczniem Jezusa. Więc, moi drodzy, już powoli kończę. Chciałbym podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Więc chciałem przekazać wam, że wiara jest darem, jest skarbem, który nosimy w glinianych naczyniach, który łatwo można stracić, zagubić, ale my nie jesteśmy bezradni wobec tego, więc my możemy wiele ze swojej strony zrobić, żeby łaskę wiary w naszym życiu pielęgnować i żeby się w niej umacniać. Było 6 wskazówek. Pierwsza to słuchaj słowa życia. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby karmić się na różne sposoby słowem Boga zawartym w Biblii, które będzie wlewało w nas życie Boże. Po drugie, wspominaj wielkie dzieła Boga, a więc chcemy patrzeć wstecz i zobaczyć w naszym życiu różne wydarzenia, sytuacje, które są takim jakby dowodem działania Boga w naszym życiu. Gwiazdka dla chętnych, ambitnych to praktyka prowadzenia dziennika duchowego. Po trzecie, nie zrażaj się, więc nigdy, przenigdy nie chcemy się zniechęcać na naszej drodze wiary i nie ulegać temu, że możemy się zrazić czymkolwiek w Kościele. Po czwarte, nie narzekaj, działaj. Jeżeli coś widzisz, co wymaga interwencji, naprawdę nie ma co narzekać, szemrać, tylko trzeba działać, rozmawiać, zwracać uwagę, wziąć odpowiedzialność za Kościół, który jest naszym domem. Po piąte, pogłębiej motywację. Chrystus pyta, dlaczego nie odejdziesz, czy i wy chcecie odejść, więc my sobie to pytanie zadajemy po to, żeby pogłębić naszą motywację pójścia za Nim. I ostatnie, proś o łaskę wytrwania. Wiara jest łaską, my wierzymy, że Bóg nikomu tej łaski nie szczędzi, jeżeli z otwartym, szczerym sercem i z pustymi rękoma o ten dar Boga prosimy, to go otrzymamy. To tyle, drodzy słuchacze. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, za obecność, za różne komentarze, znaki waszego zainteresowania. Jest to dla mnie bardzo ważne. Chciałbym was o coś prosić. Chcę was prosić o modlitwę. Jestem teraz w takim przełomowym momencie mojego życia. Nie mówiłem o tym, ale w czerwcu obroniłem magistra. Jestem już magistrem psychologii, z czego jestem bardzo, bardzo dumny. Skończyłem studia z wyróżnieniem i teraz przede mną jest rekrutacja na studia doktoranckie, więc teraz pracuję intensywnie nad projektem mojej pracy doktorskiej i tam różnymi innymi rzeczami. Przede mną jest rekrutacja na te studia, więc proszę o modlitwę, żeby tam wszystko szło pomyślnie, żeby to po prostu moje zaangażowanie, które przez lata wkładałem w studia, żeby ono wydało też owoce. Moi drodzy, też chcę prosić o modlitwę w intencji książki kolejnej, która cały czas krąży w moim umyśle i mam zamiar we wrześniu się zabrać za pisanie kolejnej książki o modlitwie. Roboczy tytuł to Głęboka modlitwa. Wiem, że już wielu czytelników czeka z utęsknieniem. Też mnie to bardzo cieszy i też motywuje do pracy. I to tyle właściwie. Cieszę się, też dziękuję wszystkim czytelnikom moich książek. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, cieszę się, że tak wiele osób w ostatnim czasie skorzystało z moich książek. Za to wam bardzo dziękuję. Więc wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.